Drogie braterstwo, najpierw chcę Was przeprosić, że swoją osobą spowodowałem zawirowanie i zmianę programu. Tylko o tyle w tym przeproszeniu mam ułatwione zadanie, że sprawców tej sprawy jest dwóch. A więc ciężar będzie podzielony na cztery barki. Przepraszam brata Janusza Swadzińskiego, ale nie chcę powiedzieć, kto z nas jest więcej winien. W każdym bądź razie, no tak się było, tak się sytuacja złożyła, a w Słowie Bożym czytamy, jak cię ktoś będzie prosić, żeby szedł z nim mile, to ty nawet idź z nim dwie. Parę dni temu brat Janusz zadzwonił do mnie, bracie Józefie, taka sytuacja. Ja już mam często, już nawet niektórzy mówią, że za często. Ratuj sprawę, czy mógłbyś mnie zastąpić, za mnie mieć wykład. Nie było mi to bardzo na rękę. Ale ostatecznie do brata Janusza mówię, dobrze, przyjąłem do wiadomości, ale jeszcze będziemy rozmawiali w pastorówce. Jeszcze myślałem, że uda mi się jakoś wybronić z tego. Ale widzicie, brat Janusz jest tęższy ode mnie, mocniejszy, ma więcej argumentów i siły. To znaczy nie argumentów siły, tylko siły argumentów miał więcej, prawda? No i dzięki temu właśnie tak jest, jak jest. Za co Was przepraszam, a bratu Januszowi no dziękuję, tylko nie wiem, czy będę w stanie zrobić to tak, jak by on to zrobił, bo ja wierzę, że na pewno by lepiej zrobił. Zanim rozpoczniemy nasz temat, to jeszcze chcę powiedzieć, że chronologicznie to mój temat powinien być wcześniejszy, niż brat Andrzej nam tu przedstawił, bo on nas doprowadził niemalże do Kalwarii. A ja będę mówić o sytuacji sprzed tygodnia, przed tym wydarzeniem. Powiecie, już nie miałeś innego tematu do wybrania. Tym bardziej niektórzy powiedzą, w hełmie brat Michał miał łotysz o kosztownych perfumach. A ja chcę ten temat też powiedzieć, tylko go inaczej zatytułuję. I nie będę wchodzić w szczegóły i mam nadzieję, że z bratem Michałem ani z Wami w konflikt nie wejdę. Ja zatytułowałem nasze rozważania Pomazanie naszego Pana w Betanii kosztownym olejkiem. Dlaczego ten temat? Bo my żyjemy w ostatnim tygodniu przed tą doroczną pamiątką obchodzenia śmierci drogiego Pana. Dlatego wybrałem ten temat. Ale i oczywiście żadnych nowości w tym temacie nie będzie. Być może niektóre sprawy przypomnę Wam, o niektórych powiem, ale zanim rozpoczniemy nasze rozważanie i odczytanie tekstów, chcę podzielić się również pozdrowieniami. Bo tu już przede mną bracia mówili o pozdrowieniach. Ja również chcę podzielić się pozdrowieniami. Mianowicie, bracia i siostry ze zboru w Rybniku bardzo Was serdecznie pozdrawiają. Bracia i siostry ze zboru Adamówek. Dla niektórych może to będzie niewiadomy zbór. To chcę powiedzieć, że jest to zbór po rozbiciu zboru Nowego Dworu Mazowieckiego. A niezależnie od wolny zbór, samodzielny zbór, tak. A niezależnie od tego, to pojedynczy bracia i siostry w zborze wrocławskim, nie mówię od całego zboru, bo tak, ale dużo osób o Was pamiętają, wiedzieli, że będę w pastorówce i wiedzą, że to jest niby Orłówka na Ukrainie. A więc życzyli sobie, żeby przekazać Wam pozdrowienia. No i oczywiście mówią bliższe ciału koszula, nie? Więc byłoby to nie taktem, gdybym nie wspomniał o synu, synowej i wnuczętach. Oni wszyscy was serdecznie pozdrawiają i wam życzą błogosławieństwa Bożego.
Dziękujemy.
Przejdźmy do odczytania tekstów, zanim cokolwiek zacznę mówić w tej sprawie. Najpierw Ewangelia Jana, 12 rozdział, od 1 do 8 wiersze. Kto z braterstwa ma Biblię otwartą, bardzo proszę śledzić to ze mną. Kiedy Jezus 6 dnia przed Wielkanocą przyszedł do Betanii, kiedy był Łazarz, który był umarł, którego wzbudził od umarłych. Tamże mu sprawili wieczerzę, a Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z onych, którzy z nim społem u stołu siedzieli. A Maria, wziąwszy funt maści szpikanardowej bardzo drogiej, namazała nogi Jezusowe i utarła włosami swoimi nogi Jego, i napełniony był on dom wonnością onej maści. Wtedy rzekł jeden z uczniów Jego, Judasz, syn Szymona Iskariot, który miał go wydać: przecze tej maści nie sprzedano za 300 groszy, a nie dano ubogim. A to mówił nie, iżby miał pieczę o ubogich, ale iż był złodziejem i mieszek miał, a cokolwiek włożono, nosił. Wtedy rzekł Jezus: zaniechaj jej, na dzień pogrzebu mego to chowała, albowiem ubogie zawsze z sobą macie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Kolejny tekst to Ewangelia Marka, 14 rozdział, od 3 do 9 wiersza. Ewangelia Marka, 14 rozdział, od 3 do 9 wiersza. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, gdy siedział u stołu, przyszła niewiasta, mając słoik alabastrowy maści szpikanardowej płynącej, bardzo kosztownej, a stłukłszy słoik alabastrowy, wylała ją na głowę jego. Ja celowo przywołam opinie trzech ewangelistów, bo one się nawzajem uzupełniają. Jeden tekst, jak zauważyliśmy, mówił o wylaniu maści na nogi. Tutaj tekst mówi na głowę, a więc dlatego trzy te cytaty przywołuję. I gniewali się niektórzy sami w sobie, mówili: na cóż się stała utrata tej maści? Albowiem to się mogło sprzedać drożej niż za 300 groszy i rozdać ubogim, i szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł: zaniechajcie jej, przetrze się jej przykrzycie. Dobry uczynek uczyniła przeciwko mnie. Zawsze bowiem ubogie macie z sobą i kiedykolwiek chcecie, możecie im dobrze czynić. Ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła. Poprzedziła, aby ciało moje pomazała ku pogrzebowi. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek kazana będzie ta Ewangelia po wszystkim świecie, i to, co ona uczyniła, powiadane będzie na pamiątkę jej. I ostatni cytat z Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, od 6 do 13 wiersza. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do Niego niewiasta mająca słoik alabastrowy maści bardzo kosztownej i wylała ją na głowę jego, gdy siedział u stołu. Co widząc uczniowie jego, rozgniewali się, mówiąc: i na cóż ta utrata? Albowiem mogła być ta maść drogo sprzedana i mogło się to dać ubogim. Co gdy poznał Jezus, rzekł im: przetrze się przykrzycie tej niewieście. Dobry zaprawdę uczynek uczyniła przeciwko mnie. Albowiem ubogie zawsze macie z sobą, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona, wylawszy tę maść na ciało moje, uczyniła to, gotując mię ku pogrzebowi. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek będzie kazana ta Ewangelia po wszystkim świecie, i to będzie powiadano, co ona uczyniła na pamiątkę jej. Tematyka naszych dwóch dni, jak braterstwo się zorientowali, jest tak przedstawiona, została tak przedstawiona i taka była intencja, abyśmy w tym tygodniu, zresztą wcześniej już się przygotowywaliśmy, przygotowujemy się do obchodzenia tej pamiątki, bo przecież w zborach, w większości zborów są prowadzone tak zwane badania przedpamiątkowe, których zadaniem jest, aby się przygotować. I dlatego wybrałem ten temat, bo właśnie akt tego postępku Marii miał służyć do przygotowania, do pomazania. Inni to robili po śmierci. Józef z Arymatei, Nikodem, niewiasty. One także pomazały ciało. Ale jak różne było to pomazanie od tego, o którym my będziemy rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że ten akt, o którym my będziemy mówili, miał miejsce w czasie, kiedy Pan żył. Natomiast te inne akty pomazania ciała Pana miały miejsce w czasie, kiedy już Pan nie żył. A więc On ani woni tej nie poczuł, ani tego kwiatu, ani tych uczuć nie był w stanie już odebrać. Dlatego rozważamy ten temat. I myślę, że otrzymamy boskie błogosławieństwo z tego rozważania. Po przeczytaniu tych wątków zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy. Misja Jezusa Pana dobiega końca. Nadchodzi ostatni tydzień w Jego życiu. Przyszedł do swego narodu. Nie został zaakceptowany. Nie został przyjęty. A jak brat Andrzej nam przedstawił w końcowych myślach, żądali śmierci. Żądali ukrzyżowania. Żądali zabicia. Według tego proroctwa, że jeden człowiek musi zginąć za naród. To naród tak się zachował. A jak się zachowali apostołowie? Czy oni zrozumieli misję naszego Pana? Do końca byli pod wrażeniem, czemu dali wyraz ci dwaj uczniowie idący w drodze do Emaus już po fakcie? A myśmy się spodziewali, że On miał odkupić Izraela, naprawić Izraela i z Izraela uczynić potężne państwo, wyzwolić się spod wpływów rzymskich i być królestwem, a sami mieć rozdzielone tytuły i tak dalej. A więc uczniowie nie pojęli do końca Jego misji. A jak jeszcze weźmiemy pod uwagę, że Jezus Pan wiedział, że jeden z Jego tych ulubionych, tych wybranych, stanie się Jego zdrajcą, to pomyślcie i pomyślmy, każdy z nas, Jak mam do kogoś zaufanie, jest moim przyjacielem. Być może nieraz mi coś bardzo dobrego uczynił, stanął w mojej obronie, ale w jakimś decydującym momencie on mnie zawiódł. Co mógł myśleć Pan, kiedy obchodzą później w wieczerniku tę ucztę? Jakie wrażenia, jaka siła działała na jego psychikę, mając świadomości, że wśród grona tych, z którymi przez 3,5 lat przebywał, których uczył, których wychowywał, dla których działał, jeden z nich podnosi piętę przeciwko niemu. Ale coś więcej, pomyślmy, że nasz Pan pomimo własnych przeżyć, pomimo własnych problemów i trudności jeszcze myśli o tym, jak będzie wyglądała praca, którą on rozpoczął. Jak będzie wyglądało to dzieło, które on zapoczątkował, gdy przyszedł do Jana nad Jordan, aby zademonstrować w sposób publiczny, że on teraz zaczyna misję jakąś ważną. Jak będzie wyglądało to? Jak będą wyglądać jego najbliżsi? Los apostołów. Dał temu przecież wyraz, jak brat Andrzej nam powiedział, w tym pełnym miłości, spojrzeniu na Piotra. A przecież on wiedział, że Piotr też go się zaprze. On nie zapomniał również o swojej matce. On nie zapomniał także o całej ludzkiej rodzinie. I jak weźmiemy to wszystko pod uwagę, ostatni tydzień, tyle doświadczeń, tyle problemów, co będzie potem, co będzie z tymi naśladowcami, czy królestwo moje będzie ustanowione i tak dalej, to wtedy uzmysłowimy sobie, pod jaką presją przebywał nasz Pan. Jaka silna presja na niego była wywarta. To co myślicie, mili braterstwo, w takim czasie? Czego człowiek potrzebuje? On potrzebuje oazy spokoju. Czasami słyszymy, jak ludzie mają problemy, my tam z nim rozmawiamy. Daj mi spokój, daj mi spokój. Ja potrzebuję odpocząć. Bo ja przeżywam jakieś dramaty. Bo jest coś w moim życiu, co ciąży mi. Ja potrzebuję cichej przystani. I zdawać by się mogło, że sprawa naszego Pana jest taką bez wyjścia. Ale Biblia, Słowo Boże, mówi nam, Pan daje z pokuszeniem i wyjście. Pan zezwala na doświadczenia, czasem bardzo srogie doświadczenia, ale przygotowuje też środek wyjścia. A jaki Pan środek wyjścia przygotował dla Pana w tej sytuacji, przed którą się znalazł? A właśnie przygotował rodzinę w Betanii. Rodzinę, w której on już często przebywał przedtem. Rodzinę, która wyszła mu naprzeciw. Która taką oazę stworzyła dla niego, aby mógł w sposób dostojny, z poszanowaniem przygotować się do tych ostatnich swoich doświadczeń, zwycięskich doświadczeń. Dla niego specjalnie zrobiono, przygotowano tę ucztę. Na tej uczcie znaleźli się także uczniowie. Osobą centralną tej uczty jest Pan Jezus, bo to w Jego intencji. To tak jak my czasami w gronie rodzinnym, czy wyprawiamy komuś urodziny, czy jakąś rocznicę ślubu, czy czegoś tam. A więc taka osoba jest tą centralną osobą. Więc taką osobą był Pan Jezus. Ale drugą osobą po Panu Jezusie jawi się Maria. Bo właśnie ten akt, którego ona dokonała, czyni ją bohaterem tego spotkania. Bo całe opowiadanie sprowadza się do tego i Jezus Pan mówi, to co ona uczyniła zostanie na zawsze elementem nieodłącznym misyjnej służby ewangelicznej, ducha ewangelicznego, tego, który pobudził ją do takiego aktu. Ona przerosła wszystkich, przerosła apostołów swoim wyjściem naprzeciw dla naszego Pana. Apostołowie byli zapatrzeni w przyszłe urzędy i funkcje, a ona w swojej niewieściej intuicji dokonuje czegoś zaskakującego. Zaskakującego dla uczniów, bo to jest tak coś podobnie jak w czasie, kiedy Pan zaczął umywać nogi. Gdy zebrali się w wieczerniku, nikt nie podjął się tej czynności. Dopiero gdy Pan zaczął, to dopiero oni poczuli rumieńce wstydu na swojej twarzy, że to przecież do nich należało, żeby Pana, swego mistrza, jemu tę usługę wykonać. Tak również, kiedy Maria tego aktu dokonała, to oni byli zdziwieni, zaskoczeni. Ale i sam Pan był zaskoczony. Z czego to wynikało? Wynikało to, drodzy, tak jak my w życiu naszym. Mamy przyjaciół, od których czegoś się spodziewamy, ale mamy takich braci i siostry, na których specjalnie nie liczymy. No, rozumiemy, nie każdy jest w stanie komuś pomagać i od nich my specjalnie czegoś nie oczekujemy. Ale jeżeli mamy kogoś, na kogo możemy liczyć, to od tego mamy prawo się spodziewać. I jeśli w sytuacjach, w których na kogoś nie liczymy, a on wyjdzie nam naprzeciw dobrym słowem, dobrym gestem, uczynkiem, sympatią, albo kiedy przechodzisz getsemańskie doświadczenia, on ci poda rękę, on cię pocieszy, on powie, że cię rozumie, to wtedy ci jest lekko, wtedy ci jest przyjemnie. I właśnie tego ona dokonała. Na ile ona była w stanie wniknąć w te doświadczenia, trudno nam powiedzieć. W każdym bądź razie ona miała wiele powodów do tego, żeby naszemu Panu podziękować, bo to był wyraz szacunku i podziękowania. Prawdopodobnie takim powodem było po pierwsze uzdrowienie jej ojca, Szymona, który był chory na chorobę nieuleczalną. My to możemy zrozumieć, taki stan rzeczy, dlatego że jak dzisiaj spostrzegamy, wiele ludzi stara się lekarzom odwdzięczyć na różne sposoby. Jeśli ktoś z rodziny jest uzdrowiony, jest chory, nieuleczalnie czasami albo beznadziejnie chory, a uda się lekarzom i medycynie spowodować albo zatrzymanie choroby, albo uleczenie tej choroby. Czyż ludzie nie okazują wdzięczności? Już wtedy Maria także miała takie powody. A po drugie, pamiętamy, że przecież miała Łazarza, swego brata, który był umarły. I Pan go wskrzesił. To także wspaniały powód. A oprócz tego ona bardzo ceniła poselstwo ewangeliczne u stóp Pana, jakże często siadała i korzystała z tych cennych pouczeń. Jak my słyszymy od kogoś miłe słowa, miłe opowiadanie, jak przyjemnie słuchać. I czasami mówimy, tak mile Pana, Panią, brata, siostrę się słucha. Mile z Tobą rozmawiać. Ta rozmowa jest bardzo przyjemna. Maria ten akt uczyniła w sposób spontaniczny. Ona nie miała żadnej kalkulacji. żadnego wyrachowania. Nie liczyła się z kosztami. A jak z Ewangelii żeśmy czytali, że to było ponad 300 groszy, a wtedy z grosza na dzień płacono. A więc wyobraźmy sobie, to ponadroczna praca. My nie wiemy, jakie koszty poniosła Maria, żeby ten słoik alabastrowy ponad 300 gramów, żeby go napełnić i żeby wejść w posiadanie takich kosztownych perfum. Ja myślę, drodzy bracia i siostry, że zanim żeśmy tu przyjechali, ja na was patrzę jak na słoiki alabastrowe. Alabaster to minerał półprzeźroczysty. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, ile, bracie, siostro, czy ty już jesteś napełniony całkowicie i jesteś przygotowany na to, by za tydzień czasu ten słoiczek alabastrowy złamać tą pieczęć i wylać, wyrazić to uczucie naszemu Panu przez akt uczestnictwa w obchodzeniu pamiątki śmierci Zbawiciela. Każdy z nas ponosi pewne koszty. Być może, że i moja usługa przyczyni się, albo że ten flakonik stanie się pełny i na czas, kiedy będziemy się zgromadzać na obchodzenie pamiątki, to pełen słoiczek ten wylejemy na stopy Pana, nie wprost na Jego stopy, ale na stopy naszych współbliźnich braci i sióstr, którzy są Jego naśladowcami. Według reguły, cokolwiek uczynicie, jednemu z tych najmniejszych mnie czynicie. Pan to tak ocenia. A jeszcze dodatkowo wartość jej czynu jest powiększona przez fakt, że czyni to, co jest dobre, to, co jest potrzebne, to, co jest stosowne i w stosownej chwili. To tak jak Biblia mówi o słowie według czasu wyrzeczonym. I brat Russell pięknie mówi, że czasami słowa decydowały o losach narodów. Czasami słowo decyduje w rodzinie o tym, że rodzina jest w jedności. A czasami słowo decyduje, że rodzina się rozpada. Czasami słowo decyduje, że zbór się może rozpaść. Patrzmy, jak stosowna rzecz w stosownym czasie jest znacząca. Bywa tak, że każdy dobry uczynek ludzie uczciwi, rzetelni, kulturalni oceniają, prawda? I są z tego powodu zadowoleni. Ale są czyny w szczególnych okolicznościach. I one wtedy, te w szczególnych okolicznościach, nabierają specjalnego znaczenia. Dam przykład. Jeżeli ktoś mnie poczęstuje szklanką soku, herbaty, czy jakiegoś napoju, czy wody, bo ja kawy nie pijam. Jakby mnie ktoś chciał kawą poczęstować, to by mi nie zrobił dużej przysługi. Ale jak ktoś lubi kawę, to prawda, jakże to bardzo dobre. A więc jest to gest bardzo dobry. Ale taka sama szklanka wody, szklanka kompotu, czy soku, czy kawy, wypita przy upalnym dniu, ty jesteś spocony, spragniony i tak dalej, jak wtedy ta szklanka, czy te pół szklanki, jak ono jest znaczące. Właśnie, bo to w zależności od sytuacji. Kwiatek, mały kwiatek, żywy, przyniesiony bratu czy siostrze w szpitalu czy w domu, kiedy on jest chory, jest jak bardzo oceniany. Ten mały kwiatek przerasta duży wieniec składany na grobie. Mam pewien dług wdzięczności, by to powiedzieć. W przededniu śmierci mojej żony braterstwo Śliwkowie przyjechali nas odwiedzić. Przyjechali z koszykiem żywych kwiatów. Jej oczy rozbłysły, jej twarz rozpromieniała, bo oceniła to, była jeszcze żyjącą. Bardzo to dla niej i dla mnie było pomocne. I chociaż później już w czasie pogrzebu ja zdaję sobie sprawę, że bracia i siostry wyrażali swą miłość i przywiązanie, kiedy składali te kwiaty na grobie. Ale na pewno te kwiaty żywe, których być może i zapach, i kolor, i wielkość widziała swymi oczyma, odbierała to, to było bardzo znaczące. Chcę powiedzieć dalej, że po złamaniu pieczęci i wylaniu tego słoika alabastrowego, pomieszczenie napełniło się wonią, przyjemną wonią. Na pewno ci zgromadzeni wszyscy, było im bardzo przyjemnie, kiedy taka miła woń do nich docierała. Ale dla naszego Pana nie ta woń była tą przyjemnością. Dla Niego tą przyjemnością, tą wonią napełniającą Jego serce było to uczucie inspirujące Marię do tego czynu. To było dla Niego tą wonią. To było tym, co Jego zbolałą duszę wzmocniło, dało Jemu pocieszenie, otrzymał wielkie błogosławieństwo. Dodatkowego, jak już powiedziałem, znaczenia nabiera fakt, że to właśnie czyni osoba, od której być może Pan nawet się nie spodziewał. My czasami jesteśmy też w takiej sytuacji, że od kogoś czegoś się nie spodziewamy, a on nas mile zaskakuje jakimś gestem. To jest właśnie w życiu tak, że smutek staje się głębszym, gdy osoba, do której mamy zaufanie, nas zawiedzie. Tak było z czynem Judasza. Jego ten czyn zdrady był dla niego ciosem bardzo bolesnym. A i zaparcie się Piotra także nie było takim miłym dla Pana. Także ciężar doświadczenia staje się tym cięższym, im zawodzi nas osoba, od której mieliśmy prawo się spodziewać. I odwrotnie. Pomoc, ulga staje się tym cenniejsza, jeżeli wyświadcza nam ją ktoś, od którego nie oczekiwaliśmy albo się nie spodziewaliśmy tego. Dla Marii przecież Pan Jezus to był człowiek, wobec którego miała tyle powodów do okazywania wdzięczności. No chociażby z faktu, że był uzdrowicielem jej ojca, że wskrzesił jej brata. Ale więcej, dla niej to był wielki człowiek, to był wielki prorok, wielki nauczyciel. Więcej, ona w nim poznała Mesjasza. To był jej Pan. To był jej mistrz. I ona chciała wyjść mu naprzeciw. Widziała jego obciążoną ciężarem duszę, smutną, i chciała część tego ciężaru przejąć na swoje ramiona. Pan w niej to dostrzegł. Pan właśnie powiedział, wtedy kiedy inni negowali, albo pod pozorem starania od osoby trzecie mówili, to można było inny użytek zrobić, bardziej racjonalny. A Pan mówi, nie przeszkadzajcie jej, nie uprzykrzajcie się jej, nie dokuczajcie jej. Ona dobry uczynek uczyniła. I trudno się dziwić, że Pan powiedział, to będzie głoszone, kiedykolwiek misja ewangeliczna będzie prowadzona. Nie chodzi bezpośrednio o to, żeby akurat opowiadać o tym czynie pomazania naszego Pana. Chodzi o ducha inspirującego do tego aktu, do tego czynu. My możemy o czynie też mówić i nadmienić, ale najbardziej sensowne jest to, aby duch ewangeliczny towarzyszył i był inspirowany taką troską o Pana, o Mistrza i jego szacunek dla Niego. Ale w tych okolicznościach, kiedy Maria ten akt dokonuje, czytaliśmy, jedni mówią, szkoda tej straty, to jest marnotrawstwo, a drudzy mówili z innego punktu, zresztą sam Pan powiedział, dobry uczynek uczyniła. Być może dla mnie przychodzi w każdym razie na myśl taka inna scena z historii biblijnej. Przypominacie sobie uzdrowienie Namana Syryjczyka przez Elizeusza. To znaczy, może nie tyle przez Elizeusza, ale Elizeusz mu wskazał, idź w rzece Jordan, zanurzysz się 7 razy i choroba trądu ustanie. Oczywiście on z początku tam miał obawy co do tego, bo mówi, nasze rzeki damasceńskie są, krystaliczną wodę posiadają i tak dalej, to mógłbym się w tamtych wodach ukąpać. Nie, Elizeusz mówi, masz się w rzece Jordan zanurzyć. No i oczywiście on usłuchał, został uzdrowiony. Jak został uzdrowiony, to potem wraca do proroka Elizeusza, a pamiętacie, że on z całym pocztem jechał i złota, i srebra, i szat kosztownych nabrał, bo przewidywał, że to będzie coś go kosztowało, trzeba będzie się jakoś odwdzięczyć. Ale Elizeusz mówi, nie, ja usługę tą wykonuję bezpłatnie, bowiem był przekonany, że to lepiej wpłynie na Syryjczyka, żeby on mógł poznać to, że prawdziwy Bóg jest w Izraelu, że jego bóstwa pogańskie nie są prawdziwymi bogami. Ale pamiętajmy, że Elizeusz miał sługę Giezego. Giezy inaczej podchodził do sprawy. Pomyślał sobie, jest dobra okazja, żeby zrobić interes, żeby na czymś tutaj zarobić. Elizeusz, Naman już wraca, ujechał kawałek ze swoim pocztem, a Giezy pomyślał sobie, pojadę za nim, dogonię go i powiem mu, że mój pan ma tam takie sytuacje, że przydałyby mu się jakieś tam z tych darów swoich trochę kosztowności. No to masz, chętnie ci daję, bo ja to chcę. I potem co się dzieje? Wraca Giezy do domu, ale oczywiście do swego domu te kosztowności zaniósł. Elizeusz pyta, gdzie byłeś? A nigdzie nie byłem. Nigdzie? No i wtedy dopiero co się okazało, pamiętacie, trąd z Namana przeszedł na Giezego. Za to został ukarany. To właśnie odrębny punkt patrzenia. Tak jak tu uczniowie patrzyli inaczej, Judasz patrzył inaczej na ten czyn, na ten gest Marii. Tak również Pan zganił ich stanowisko. Zganił. Dziwimy się stanowisku uczniom, którzy mówili przecież tak jak brat Andrzej nam przypomniał, jak znamy to, Panie, z Tobą i na śmierć gotowy jestem, nigdy się Ciebie nie zaprę. A więc deklarowali takie do końca posłuszeństwo i lojalność. Dlaczego tak było? Dlaczego oni mieli taki krytyczny stosunek do tego aktu, którego Maria dokonała? Prawdopodobnie były 3 powody. Po pierwsze, że oni byli na innej fali myślowej. Oni o czym innym myśleli. Oni myśleli o stanowiskach, o królestwie, o panowaniu w Izraelu i tak dalej. Nie pojęli idei misji ewangelicznej naszego Pana. Po drugie, tak jak to Paweł Apostoł napisał, niewiele mądrych, niewiele zacnego rodu, niewiele bogatych, niewiele uczonych i tak dalej. Pochodzili ze średniej albo ubogiej warstwy. To w ocenie ludzi ubogich jakiś tam gest, który coś robi, ojeju, co za żal, taka strata, można to było na coś inne, inaczej obrócić, inny użytek z tego zrobić. I nie bez znaczenia trzeci punkt jest to, że Judasz był takim samolubem, który wykorzystywał urząd i starał się wzbogacić z tego mieszka, do którego tam bracia pierwsi chrześcijanie składali te datki. A jego motywacja bardzo, bardzo nieuczciwa, bo przecież pamiętamy, on mówi w trosce o ubogich mamy tyle, ale on tak naprawdę wcale nie mówił. To była dymna zasłona. To był tylko pozór troski o ubogich, a tak naprawdę to myślał o zrobieniu interesu dla siebie. Ale nas najbardziej interesuje nie to, co oni myśleli, nie to, co Judasz mówił i to, co wtórowali mu apostołowie. Nas interesuje stanowisko naszego Pana. Dobry, zaiste uczynek uczyniła. I my się z taką opinią w pełni solidaryzujemy. Myślę, że popieramy takie działania w obronie prawdy, w obronie naszego Pana, w obronie braterstwa i to stosownie do okoliczności, do potrzeb i na miarę naszych możliwości. Jesteśmy tydzień przed pamiątką. Maria przyszła z flakonikiem alabastrowym i namazała stopy Pana. Co my robimy? Lub co zrobimy? Co zrobię ja? Co zrobimy my? Żeby w tym tygodniu jeszcze zmobilizować swoje siły, swoje środki, swoje uczucia, aby jak najwięcej pomyśleć o dziele naszego Pana, o Jego życiu, o Jego misji, o Jego służbie i o tych ostatnich dniach i ostatnich aktach, których Pan dokonuje dla naszego, dla Twego i mego zbawienia w sposób dobrowolny, aby ratować każdego z nas. Naszym alabastrowym słoikiem, drogie braterstwo, jest nasze serce jako siedlisko. Każdy z nas jest takim alabastrowym słoikiem. My się napełniamy. My w ciągu roku ten słoik staramy się napełnić dobrym uczuciem, postępem, rozwojem w prawdzie, rozwojem ducha prawdy, ducha pańskiego, ducha służby, ducha ocenienia tej służby naszego Pana i tak dalej. Dołóżmy w tym tygodniu jeszcze starania, aby nasze słoiki były napełnione i na czas odpowiedni złamana pieczęć i wylane uczucie na stopy Pana, to jest na tych małych członków Jego naśladowców. Abyśmy mogli dać naszemu Panu wyraz naszego przywiązania. Nasz Pan teraz nie jest w potrzebie. On jest w chwale. On nie potrzebuje naszego pocieszania. Ale On patrzy, bo On mówi, ja mam swoich reprezentantów. Ja będę patrzeć, jak wy przez pryzmat, jak wy się między sobą odnosicie. Jakie relacje między wami są. Czy jesteście gotowi umywać jedni drugim nogi? Czy jesteście gotowi jedni drugich pocieszyć, jak mają smutek, jak ma dramat, jak ma problemy w życiu i boryka się i nie jest w stanie sam rozwiązać tych problemów? Tak więc, mili i drodzy braterstwo, niechaj ocena Pana, który wyraził, uczyniła co mogła, inspiruje nas do tego, abyśmy w tym ostatnim tygodniu mogli jeszcze jak najwięcej uczynić i przygotować się do naszego dorocznego, godnego uczestnictwa w obchodzeniu tej dorocznej pamiątki. I nie mogę oprzeć się wrażeniu, by nie odczytać wiersza z wierszy Brzasku numer 211. Parę dni temu ten wiersz był przywołany w mannie. Uczyniła, co mogła. On mnie tak dotknął, on mnie tak zinspirował, że pomyślałem sobie, jak będę ten temat mówić, to zakończę właśnie go tym wierszem i go zadedykuję. Z wierszy Brzasku 211. Tytuł Uczyniła, co mogła. To nie jest wiersz w sensie rymu, tak jak my zwykle myślimy o wierszach, to tam rym jest zachowany. Ale jest to, choć nie ma rymu, ale myśl prowadzona jest tak piękna, tak cenna. Nie wiem, czy potrafię to oddać. Postaram się odpowiednio zaakcentować i myślę, że wy się zgodzicie i na koniec powiecie, dobrze, że odczytałeś ten wiersz. Czytam. W domu Szymona trwała uczta. Siedziano przy posiłku. Kiedy weszła ta kobieta i cicho w otwartych drzwiach stanęła, przyciskając mocno do rozdygotanego serca alabastrowe naczynie pełne bardzo kosztownego, najczystszego nardu, pełna skromności, lękała się ściągnąć na siebie ciekawe spojrzenia tych, którzy byli w pokoju. A przecież jej wielce umiłowany przyjaciel, jej mistrz i pan tam był. Zadziwiająca intuicja podpowiedziała jej, że być może jest to ostatnia, jedyna sposobność okazania mu swej miłości. Myślała o wszystkim, co dla niej uczynił. O tych świętych godzinach, które spędziła w zachwyceniu jego nóg, zapominając o wszystkim innym. Aby tylko móc słuchać owych słów prawdy, słów żywota. Myślała o czarnej godzinie, gdy Łazarz był w grobie. I jak mistrz przemienił jej noc w dzień pełen radości. Jej piękną twarz oblał rumieniec. Jej niewinne oczy zajaśniały wdzięcznością. I szybkim, lekkim krokiem przemknęła przez zatłoczony pokój. Odważnie przyjęła rzucane jej pytające spojrzenia. Miłość bowiem znajdzie drogę nawet tam, gdzie lwy boją się stąpać. Drżącą ręką złamała pieczęć i wylała drogocenną zawartość na zbawcę, na jego stopy. Dom napełnił się słodką i wspaniałą wonią. Nie była w stanie nic powiedzieć. Oddanie jej serca było zbyt głębokie. Jej łzy spadały cicho, a ona wzięła swą najpiękniejszą ozdobę. Długie, jedwabiste włosy i wytarła nimi święte stopy Pana. Nagle jakiś surowy głos przerwał tę wielką, złotą ciszę, mówiąc: cóż za rozrzutność! Można to było sprzedać i nakarmić ubogich. Jeszcze niżej spuściła głowę. Wydawało się jej, że to, co uczyniła, niewielkim było darem. Za tak wiele wspaniałej miłości, którą otrzymała. I znowu w pokoju dał się słyszeć czyjś głos. Był to głos jej błogosławionego Pana, który delikatnie położył rękę na jej włosach. Jakże zadrżało jej omdlałe serce, gdy usłyszała jego słodkie słowa. nie czyńcie wyrzutów jej. Dobry zaprawdę uczynek zrobiła dla mnie. Wylawszy ten olejek, uczyniła, co mogła, przygotowując mnie ku pogrzebowi. A ten czyn jej miłości po wszystkie czasy będzie opowiadany. I teraz autor tego wiersza jakby swoje refleksje i nie tylko swoje, bo myślę, że i nasze, podsumowuje takimi słowy. Jakże często od chwili, gdy po raz pierwszy odczytałem historię tej świętej dawnych czasów, moje własne biedne serce płonęło gorącym, tęsknym i głębokim pragnieniem. Abym i ja mógł tak usłużyć memu panu i królowi, największemu spośród 10 000, jedynemu, najwspanialszemu. A teraz dowiedziałem się, że nie jest za późno, że nadal mogę wylewać bezcenny olejek miłości na członków jego nóg. Drogi Panie, pomóż mi przełamać ofiarniczą ręką pieczęć własnego ja i wylać nagromadzone wonie mego serca na Twoje nogi. O, pozwól mi spędzić dni i noce w trudzie, abym mógł uchronić się od bezcelowego chodzenia, schodzenia z właściwej drogi i innym pomóc pozostać na wąskiej drodze, która wiedzie do światła i życia. O, pozwól mi złożyć w ich drżących dłoniach różę miłości, a na ich piersiach lilię czystego i świętego natchnienia. Drogi Mistrzu, pozwól mi uklęknąć z nimi w ciemnym Getsemane. O, pozwól mi stać odważnie i w cichości znosić szyderstwa i kpiny okrutnych, drwiących języków. Obym nigdy nie liczył się z żadnymi kosztami, nawet życiem. Obym nie myślał, że zbyt wielką ceną, by służyć, błogosławić i pocieszać Twe drogie nogi. A gdy ostatnia kropla poświęcenia mego serca zostanie wylana, pozwól mi usłyszeć, Panie, Twój słodki głos mówiący: uczyniła, co mogła. Mili braterstwo, kończąc, życzę Wam, sobie, każdemu błogosławieństwa Bożego. Wracajmy, rozjeżdżajmy się z tego miejsca z tym dobrym nastawieniem, by pomazywać naszego Pana, by pomazywać naszych drogich braci, nasze drogie siostry, abyśmy sobie nawzajem mogli służyć, dając dowody w ten sposób, że to jest akt przygotowywania się naszego do tej uroczystej pamiątki. Niech Bóg doda swego błogosławieństwa, czego Wam życzę i sam tego pragnę. Dziękuję za uwagę.